16 minut po godzinie 20. To najwyższy czas, by rozpocząć spotkanie z Wiarą i Rozumem, czyli Wirem, czyli dominikańską audycją radiową. Dziś rozmawiać będziemy o różnych trendach, jakie dają się od czasu do czasu obserwować w Kościele. Spróbujemy przybliżyć różnice między liturgią przedsoborową a obecną. Dlaczego te zmiany w ogóle zaszły? Czy znamy sens gestów liturgicznych? Jak powinien wyglądać udział świeckich w liturgii? Czy powrót języka łacińskiego ma w ogóle jakiś sens? Nawiążemy także do wzbudzającego w ostatnim czasie wiele kontrowersji zdjęcia ekskomuniki z czterech biskupów Bractwa Świętego Piusa X. Dzisiejszą audycję przygotowali dla Was
Olga Grabowska,
Maria Brzezińska,
ojciec Grzegorz Klus.
Za konsoletą tradycyjnie Bartek Wybrański. Ja nazywam się Jacek Kurek. Zachęcam gorąco, pozostańcie z nami dziś do godziny 22. Stare i nowe w Kościele, czyli prawie wszystko o liturgii.
Thank you.
Wir Radio R. Dziś rozmawiamy o starym i nowym w kościele, czyli prawie o wszystkim, co dotyczy liturgii. Jak zawsze w czasie trwania audycji do waszej dyspozycji dostępne są nasze numery telefonów 081 527 45 55 527 45 55, a także numer, pod który możecie wysyłać SMS do nas do studia 694 45 11 02 694 45 11 02. Także do waszej dyspozycji, jak zawsze, adres mailowy radio@radior.pl. Zanim przejdziemy do meritum, może, żeby tradycji stało się zadość, powiemy, skąd pomysł na dzisiejszy temat, bo może się wydawać trochę nietypowy.
Może się wydawać nietypowy, bo nie nowy temat liturgii można byłoby poruszyć już wiele razy w historii naszej audycji, ale dlaczego dzisiaj? Ostatnio bardzo często mówi się o liturgii w kontekście różnych decyzji papieża Benedykta XVI, które to przede wszystkim dotyczyły tak zwanych lefebrystów, czyli Bractwa Piusa X. I chcielibyśmy właśnie zacząć od tego, żeby wyjaśnić, do czego dotyczyły te decyzje. Wiemy o tym, że została zdjęta ekskomunika z 4 biskupów Bractwa. Co to znaczy? Czym w zasadzie lefebryści różnią się od nas, od katolików? I czy tylko msza święta? Jeżeli tak, to co w tej mszy świętej jest innego? Czy ta decyzja papieża jest już zmianą włączającą bractwo w nasz kościół? Myślę, że bardzo niewielu z nas dociera do dokumentów wydawanych przez papieża. Większość jednak szybciej dociera do portali internetowych, czy do telewizji i radia, gdzie można było słyszeć wiele komentarzy i interpretacji słów papieża, z których to powodu często powstawało zamieszanie i może nie każdy miał okazję zapytać kogoś, co to tak naprawdę znaczy, jak to rozumieć, i powstawały różne takie zakłamania. No myśmy mieli tę okazję, że mogliśmy zawsze zapytać ojca, co myśli na ten temat, co oznacza taka, a nie inna decyzja papieża, i porozmawiać razem ze sobą. I uznaliśmy, że może warto byłoby również wam stworzyć tę okazję i porozmawiać dzisiaj na ten temat. Więc żeby wszystko było po kolei, no to chcielibyśmy też przybliżyć w ogóle całą tą grupę lefebrystów, kim oni są. Często w kontekście tych wydarzeń słyszałam takie pytania. Wiele osób nawet nie słyszało, albo słyszało bardzo mgliście.
Przyznam szczerze, że ja też dowiedziałam się dopiero, jak powstał temat ekskomuniki w mediach. Zdjęcia tej ekskomuniki też wcześniej jakoś nie słyszałem, także rzeczywiście nie był to problem chyba znany szerszemu gremium.
A jednak ten odłam istnieje już w kościele od jakiegoś czasu.
Czy słyszeliście, czy nie słyszeliście, że rzeczywiście problem był i nawet w Polsce był, bo od dłuższego czasu już w Polsce pojawiały się kaplice, a nawet są dwa kościoły założone przez Bractwo Piusa X. Jeśli chodzi o samą rzeczywistość pojawienia się tego odłamu, bo tak nazwaliście, myślę, że też w ten sposób można mówić, bo jest to odłam odejście od kościoła katolickiego, mimo że sami lefebryści, samo bractwo uznaje się jako bractwo wewnątrz Kościoła katolickiego. Myślę, że warto zacząć od samego biskupa Lefebra. Biskup Lefebr był dość charyzmatycznym, porządnym, wspaniałym biskupem, trzeba tak wyraźnie powiedzieć. Był misjonarzem w Afryce, tylko że jego podejście do misji było takim podejściem, można powiedzieć, starej daty, gdzie dla niego misje oznaczały zdobywanie, ewidentnie zdobywanie dla Chrystusa, że wszyscy, którzy nie należą do kościoła katolickiego, są nie w porządku, że tak naprawdę tylko ci zasługują na moją uwagę, którzy do tego kościoła należą i mogą ten kościół przyjąć. I pojawił się później problem, kiedy rozpoczął się Sobór Watykański II. Na Soborze Watykańskim II pojawił się temat ekumenizmu i tego nie mógł biskup Lefebvre przyjąć, bo dla niego nie istniała forma ekumenizmu. Ten moment w jakiś sposób spowodował, że biskup Lefebvre nie podpisał różnych dekretów Soboru Watykańskiego, ale cały czas był w kościele. cały czas był w kościele, wokół niego jakoś, w związku z tym, że nie podpisał dekretu Soboru Watykańskiego II, także nie przyjął nowej liturgii, uważał, że ten sobór nie jest dobrym soborem. Wokół niego zgromadzili się ci, którzy zaczęli iść tą samą myślą, zaczęli odprawiać, czy właśnie pozostali przy tak zwanej mszy trydenckiej, starej mszy, nie weszli w nową liturgię. Jakoś w ten sposób zaczęto ich rozpoznawać, że są to ci, którzy propagują tę mszę świętą trydencką, starą mszę, a nie nową. I w pewnym momencie cały czas byli w kościele jednak, kościół uznawał ich, że są w kościele. W pewnym momencie zrobili coś, tu arcybiskup Lefebvre zrobił coś, co spowodowało wykluczenie ich z kościoła. Mianowicie sam bez zgody Rzymu, bez zgody biskupa Rzymu wyświęcił nowych biskupów. Wyświęcił nowych biskupów, a za to w prawie kanonicznym jest kara ekskomuniki wiążąca mocą samego prawa.
Czyli okazuje się, że nikt tej ekskomuniki na niego nie nałożył.
Nikt, oczywiście w różnych mediach było słychać, że to Jan Paweł II nałożył na niego ekskomunikę, a Benedykt XVI tę ekskomunikę zdjął. To nie było tak. Oczywiście Jan Paweł II w pewnym momencie tylko przypomniał, że taka ekskomunika rzeczywiście istnieje i jest założona, działa mocą samego prawa. Działa mocą samego prawa, a sama ekskomunika to jest jedna z kar kościelnych. Są takie trzy kary administracyjne: ekskomunika, interdykt i suspensja. Ta ekskomunika to jest najgorszą karą wykluczającą całkowicie z kościoła, czyli jest poza kościołem. I Benedykt XVI, zdejmując ekskomunikę z tychże biskupów, tak naprawdę wyszedł z otwartą ręką do lefebrystów, do Bractwa Piusa X, po to, żeby otworzyć drogę do dialogu. Otworzyć płaszczyznę do dialogu, żeby można było z nimi rozmawiać. Co wcale nie znaczy, jak się dzisiaj też mówi, że lefebryści już są w kościele katolickim.
Ja mam takie pytanie, ponieważ ojciec powiedział, że to nie papież nałożył ekskomunikę na lefebrystów, ale to papież, fakt, że już kolejny, tę ekskomunikę zdjął. Czy widzę tutaj pewną sprzeczność. Czy to nie było tak, że czy to nie musi być tak, że to biskup Lefebvre musi sam przyznać jego zwolennicy, że, no, że popełnił błąd po prostu.
Arcybiskup Lefebvre już nie żyje. Że
tak, ale ja rozumiem, bo w konsekwencji całe bractwo.
Ekskomunika jest zdejmowana wtedy, kiedy ustaje przyczyna, dla której została założona. Może Benedykt XVI nie uznał jeszcze, że ustała przyczyna, natomiast stwierdził, że chce rozpocząć dialog z lefebrystami, chce, aby oni byli rzeczywiście w łonie Kościoła. Więc żeby jakoś otworzyć tę drogę, ściąga ekskomunikę. To jest po prostu kara administracyjna, którą Kościół narzuca. Prawo kościelne było takie, a nie inne. W prawie kościelnym rzeczywiście Stolica Apostolska, prawda, określiła, że są ekskomuniki, które wiążą mocą samego prawa i tylko Stolica Apostolska może zdejmować, czyli papież może zdejmować tę karę ekskomuniki.
Warto może też zaznaczyć, że to samo bractwo zwróciło się do papieża o to zdjęcie ekskomuniki, czyli jakoś z ich strony była inicjatywa.
Chcieli jak najbardziej, tym bardziej, że oni cały czas uważali się za należących członków Kościoła katolickiego. Początki jakoś podejścia innego do bractwa, myślę, że to było widać w tym, że Jan Paweł II jeszcze potwierdził, czy wydał dekret, w którym uznał, że ci, którzy uczestniczą we mszy świętej Bractwa Piusa X, nie podlegają karze ekskomuniki. Myślę, że to było też bardzo ważne, bo właśnie tak patrząc, no, kara ekskomuniki jest za herezję, schizmę, apostazję, za bardzo poważne grzechy. W momencie, kiedy ktoś zaczyna uczestniczyć w bractwie schizmatyckim, w liturgii, publicznej liturgii, we mszy świętej, to wtedy łączy się wspólnotowo z tamtą wspólnotą schizmatycką, a więc jest schizmatykiem, więc tak naprawdę ta ekskomunika na niego by także mocą samego prawa także by ściągnął na siebie ekskomunikę. Jan Paweł II mówił, że te osoby, które uczestniczą we mszach świętych Bractwa Piusa X, na nich one nie są właśnie obarczone karą ekskomuniki.
Czyli wszystkie sakramenty, czyli jakie przyjęły te osoby, uczestnicząc w tych nabożeństwach i przyjmując sakramenty z ich rąk, są ważne?
Sakramenty jak najbardziej są ważne, bo wszyscy biskupi i księża w bractwie także są wyświęceni, te święcenia wszystkie są ważne. Mhm. Są ważne, więc sakramenty przez nich sprawowane są ważne. Pytanie jest tylko, czy w kościele katolickim, czy poza kościołem.
kilka dni temu, przygotowując tę audycję, pytaliśmy kilka osób na ulicy i kilku innych miejscach o rzeczy związane z tym, co w kościele nowe, tym, co kiedyś było. Posłuchajmy może pierwszego z tych pytań, a pytaliśmy...
Czym jest dla ciebie liturgia?
Nie. Liturgia?
No, tak osobiście.
Czekaj, liturgia to jest to, co ksiądz nawija? Nie wiem. Pytanie, że co mam do powiedzenia kościół, nie? No nie wiem, co tam jeszcze.
Czym jest dla ciebie liturgia? Liturgia jest dla mnie przede wszystkim czasem i przestrzenią, w której oddaje się cześć Bogu i uczestniczy się w tajemnicy Eucharystii. I właśnie w tym kontekście uważam, że łacina lepiej akcentuje oba z tych aspektów. To znaczy i ten właśnie aspekt tego, że Eucharystia jest tajemnicą i nikt z nas do końca nie wie, co wtedy się dzieje. A z drugiej strony też bardziej mam wrażenie, że wtedy akcentujemy tę stronę, że jest to przede wszystkim, wiadomo, że my też uczestniczymy we mszy i jak gdyby no, Słowo Boże jest skierowane do nas, ale jeżeli jest msza odprawiona w języku łacińskim, bardziej jest jednak zaakcentowany ta strona liturgii, w której my po prostu oddajemy cześć Boga i chwalimy Go w tym języku. Czym jest dla ciebie liturgia?
Haha, liturgia. Jest to dosyć związanego z kościołem, ale nie jestem, że tak powiem, wierzącym. Jestem wierzącym i praktykującym, także trudno mi odpowiedzieć na to pytanie.
Nie wiem, jak mam to powiedzieć. Słowo Boże, pod którym każdy człowiek, wydaje mi się, powinien się w jakiś sposób kierować swoim codziennym życiem.
Czy chodzi pan do kościoła?
Chodzę.
Czym jest dla pana liturgia?
Liturgia? No, wynika z tradycji przede wszystkim.
Czym jest dla ciebie liturgia?
Liturgia? Myślę, że jest to spełnienie prośby Pana Jezusa, abyśmy składali Mu cześć i dziękczynienie za to, kim jest, za to, co dla nas uczynił, za to, że swe życie oddał, abyśmy my mogli żyć, czyli zapłacił za nasze życie sobą. Myślę, że to jest kwintesencja, to, że też przez Niego, w Nim i z Nim składamy uwielbienie Bogu Ojcu. To jest to coś, na pewno coś więcej niż spotkanie. To nie jest ten rodzaj obcowania. To jest po prostu szansa na wspólnotowe bycie w postawie dziękczynienia i uwielbienia.
Czym jest dla Pani liturgia?
Takim przypomnieniem, nauką, którą powinnamy przestrzegać, by być dobrym człowiekiem. Tym bardziej, że jestem religijną osobą, ani zawsze sięgam do książek katolickich, więc takie pójście właśnie do kościoła to jest takie właśnie uduchowienie człowieka, wzmocnienie. Bynajmniej ja to tak odczuwam.
Liturgia jest dla mnie bardzo ważna, bo mi się wydaje, że jak nawet bym nie poszła do kościoła, to ten dzień taki jest dla mnie bardzo słaby, tak nie mogę się po prostu obrobić. A tak szybciutko to wszystko gdzieś mi wychodzi, a tak bardzo ciężko nie chodzić do kościoła i to wszystko przetrwać.
Czym jest dla ciebie liturgia?
Życiem. Liturgia jest czymś, co pozwala lepiej zrozumieć sens Eucharystii, sens wiary chrześcijańskiej. Jest tym czymś, co po prostu przybliża nam to, co stało się 2000 lat temu, co się z nas staje w tym momencie. To jest taki klucz do poznania, można powiedzieć, Boga.
Czym jest dla Pana liturgia?
Liturgia?
Tak.
Jest to jedno z, jak ktoś mówi, po prostu nabożeństwo. To jest nabożeństwo. Kościół się odprawia.
Czym jest dla Pana osobiście?
To jest troszeczkę pytanie takie, jak to się mówi. Dla mnie to jest normalnie, jak idę do kościoła, słucham i z tego to trzeba z powagą, z szacunkiem i z tego. To jest dla mnie to w ogóle cały obrzęd, cały nabożeństwo, całe to tego. A liturgia to jest w związku właśnie z nabożeństwem.
Czym jest dla Pani liturgia?
Liturgia to jest jakoś świętością, gdzie się uduchawiam wewnętrznie. Potrzebne jest mi do tego, żeby po prostu pewne rzeczy sobie przemyśleć, przeanalizować.
Oh. wiesz on temat liturgii w języku łacińskim?
Wolę do mnie mówić po polsku niż po tym.
A dlaczego?
Po co mam się uczyć łaciny? No ale tak powiem, to co powiem, to do mnie dotrze prędzej niż to co po łacinie. Chyba raczej. Jeśli chcę dotrzeć do ludzi, ksiądz, kościół, to musi nawijać po polsku.
Czy chodziłabyś na mszę świętą po łacinie? Oczywiście, że tak. Uważam, że łacina jest pięknym językiem i no jest to język, który tradycyjnie jest w naszej kulturze przeznaczony do tego, żeby zwracać się w nim do Boga. Jest to język odmienny, to znaczy odmienny od tego, który mówimy na co dzień, więc jakby przeznaczony do tego, żeby zwracać się nim do Boga, w jakiś sposób święty. I no, miałam parokrotnie okazję uczestniczyć w mszy po łacinie, aczkolwiek nie była to msza trydencka, tylko msza posoborowa, lecz po łacinie, ze śpiewami gregoriańskimi. I muszę powiedzieć, że no, jest ta liturgia wtedy, inaczej się odbiera. No, bardziej akcentuje się taką stronę misteryjną, tajemnicy Eucharystii, tajemnicy chwalenia Boga we mszy, niż wtedy, kiedy zwracamy się w języku naszym narodowym ojczystym. Jest też jakieś takie większe napięcie w tej liturgii, większa teatralność, że tak powiem, w takim dobrym sensie oczywiście. Osobiście uważam też, że nawet jeżeli nie cała msza miałaby być po łacinie, ale powiedzmy części stałe, uważam, że to na pewno powinno być po łacinie. Po prostu w jakiś sposób to inaczej brzmi. Te słowa brzmią mocniej, bardziej oddają według mnie tajemnice, o których mówi się na przykład w wyznaniu wiary. Czy na przykład hymn, Gloria brzmi po prostu tak dla mnie bardziej wzniośle, jeżeli jest po łacinie.
Co myśli Pani o temat liturgii w języku łacińskim? Czy chciałaby Pani uczestniczyć w takiej, by się Pani w tym czuła?
Myślę, że byłoby to bardzo ciekawe, choć nie na co dzień, tak. Chciałabym kiedyś uczestniczyć w takim czymś, ale myślę, że na codziennej mszy to nie.
Myślę pozytywnie. To znaczy nie sprzeciwiałbym się. Ja w ogóle stoję na stanowisku, że rozum dopełnia istotę przeżywania relacji z Panem Bogiem, a nie ją zamyka, czy nie ją wyczerpuje. Więc język łaciński z czasem na pewno, gdybyśmy mieli szansę uczestniczyć w takich mszach regularnie, no stałby się dla nas jasny i zrozumiały. Więc nie mam nic przeciwko językowi, jakiemukolwiek łacińskiemu także.
Czy czułby się Pan dobrze w liturgii, która by odprawiana była w języku łacińskim?
Ja chodzę do kościoła ewangelickiego, więc to w ogóle nie wchodzi w grę.
A dlaczego? Może Pan coś więcej powiedzieć?
Dlatego, że moja rodzina była tego wyznania.
Ale dlaczego język łaciński w ogóle nie wchodzi w grę?
Dlatego, że większość osób nie zna języka łacińskiego. To jest taki bezsensowny powrót do tradycji, która już odeszła kilkadziesiąt lat temu. Całkowicie bezsensowny.
Sądzę, że tak, ale nie w Polsce.
A dlaczego?
Jak sądzisz, dużo ludzi by zrozumiało, że tak powiem, łaciną? Chyba nie. Także w Polsce by to nie przeszło.
Co uważasz o liturgii w języku łacińskim?
Na pewno jest czymś interesującym. Czymś, co kiedyś było, czymś właśnie stałym, czymś panującym, można powiedzieć, dzisiaj po Soborze Watykańskim. Kilkadziesiąt lat jesteśmy już przyzwyczajeni, nasze pokolenie, do liturgii w językach narodowych. Nasi rodzice jeszcze pamiętają jako dzieci, właśnie w obrządku łacińskim. Uważam, że jest czymś cennym na pewno czerpanie z tego właśnie, co było kiedyś, ale uważam, że dobrym pomysłem było w Soboru, było wprowadzenie, właśnie przybliżenie tego wszystkiego ludziom, żeby każdy mógł zrozumieć, o czym jest Eucharystia. Jest to wszystko bardzo bardziej przystępne i łatwiejsze, dużo łatwiejsze w odbiorze. I dzięki temu możemy właśnie wniknąć w to wszystko i właśnie zrozumieć. Drugi jest wiele gestów, symboli, które są naprawdę czymś niezwykłym. Mogą być czymś niezwykłym, jeżeli chce się tylko dostrzec to wszystko. Co właśnie liturgia nam oferuje, bo oferuje naprawdę bardzo wiele. Ja jako osoba, która czasem służy do mszy świętej, mam okazję, możliwość obserwować słowa wypowiadane często szeptem przez kapłana, różne gesty, które on wykonuje, a które z oddali, gdzieś tam z tyłu kościoła są zmysłowo niedostrzegalne wręcz. I ludzie uważam, że dużo tracą, kiedy gdzieś tam z tyłu właśnie sobie siadają.
Byłaby Pani zadowolona, czy chciałaby Pani uczestniczyć w liturgii odprawianej w języku łacińskim?
Kiedyś, bo troszkę lat mam, to kiedyś było, tak. I na przykład mój mąż kiedyś to, bo jest troszkę starszy ode mnie, to na przykład on służył do mszy. I łacinę do dzisiaj właśnie tą liturgiczną pamięta, zna. Powiem szczerze, że dla mnie to wtedy było no tak troszkę trudniej. że tak powiem, tak mechanicznie, ponieważ łaciny nie znam, to tak, jakbym tak powiedziała, jak papuszka, no, wyuczyłam się i tak po prostu powtarzałam, prawda? Więc teraz w języku polskim to uważam, że jest bliższa człowiekowi.
Co uważa pani na temat liturgii w języku łacińskim?
Ja uważam, że już była, ja jeszcze pamiętam w ogóle, bo jeszcze była za mnie w łacińskim języku. Wydaje mi się, że lepiej jak jest w naszym, bo rozumiemy w ogóle, co się mówi, a tak część ludzi, no, którzy by znali łacinę, to rozumieją, a część nie. Mi się wydaje, że lepiej, żeby była w naszym polskim języku, tak jak jest.
Co myśli pan o liturgii po łacinie?
Ja jestem Polakiem, najlepiej to po polsku, żeby było. To jest pewne słowo, po prostu niezrozumiałe jest.
Co myśli pani na temat liturgii w języku łacińskim? Czy byłaby pani zadowolona z takiego?
Ja bym z tego nie była dobrze, od tego odeszło się kilkanaście lat, dziesiąt chyba, nie wiem, już do dawno było. Uważam, że ten kontakt księdza w języku polskim zrozumiałym dla wszystkich jest chyba bardziej trafiający, przemawiający.
Kilka minut temu mówiliśmy o bractwie świętego Piusa X. Mówiliśmy między innymi o tym, że nie zaakceptowali oni zmian i reform wprowadzonych na Soborze Watykańskim II.
Ja tylko dodam może jeszcze do tego, że właśnie zdjęcie ekskomuniki z bractwa Piusa X oznacza to, że mamy płaszczyznę do dialogu, natomiast dalej są z bractwem schizmatyckim. I dopiero wtedy zostaną włączeni do Kościoła katolickiego, jeśli uznają wszystkie dekrety Soboru Watykańskiego II.
Mhm. Czyli między innymi wtedy, gdy zaakceptują też mszę świętą w języku narodowym, tak?
Zaakceptują, że jest to też prawdziwa liturgia. Mhm. Że jest to też msza święta, a nie tylko ta, którą oni uznają jako mszę wszechczasów.
Mhm. Ale wystarczy akceptacja, że wyrażą swoje przekonanie, że tak, to jest dobre, czy muszą to stosować też?
Wystarczy akceptacja. Mhm. Wystarczy akceptacja, bo Benedykt XVI wydał dekret, w którym także dopuszczalna jest msza święta trydencka, zresztą ta msza święta trydencka z mszału Piusa V, notabene także dominikanina, czyli ta właśnie tak zwana trydencka msza święta, była dopuszczalna, bo jeśli biskup diecezjalny zezwolił na jej odprawianie, można ją było odprawiać. Bractwo świętego Piotra, czyli to ci, którzy odeszli od Lefebra, bo chcieli być w łączności z Ojcem Świętym, mieli pozwolenie na to, żeby przygotowywać się, studiować w tym obrządku i odprawiać tylko i wyłącznie tę starą liturgię, właśnie tę mszę świętą trydencką, jak najbardziej. Więc to ona jest dopuszczalna. Dzisiaj można każdemu kapłanowi już bez pozwolenia specjalnego biskupa odprawiać tę mszę świętą w tym obrządku trydenckim, jak najbardziej, w rycie trydenckim, jak najbardziej. Więc jeśli chodzi o lefebrystów, wystarczy, że zaakceptują, bo obie formy są dopuszczalne.
Czyli jednak krok jednak wydaje się nie tak wielki przed nimi. Wystarczyłoby zaakceptować, a i pozostać przy
bardzo wielki, bo trzeba przyjąć wszystkie dekrety Soboru Watykańskiego II. Jednak. No a to nie tylko chodzi o liturgię.
Ale jedną ze zmian wprowadzonych przez Sobór było właśnie uznanie języków narodowych, tak, na liturgii. Czego lefebryści nie przyjmowali. Tu się wydaje aż nieprawdopodobne, że przez tyle wieków liturgia była celebrowana właśnie po łacinie, w języku, który jednak jest w większości ludzi no, nieznany, albo znany tylko wybiórczo. To się wydaje aż nieprawdopodobne, że tak długo to mogło trwać.
Przed Soborem Watykańskim II już pojawił się ruch liturgiczny, który w XIX wieku jakoś tam się rozwijał. Była próba właśnie modyfikacji liturgii na Soborze. Podjęto to, że ta liturgia musi być bardziej zrozumiała, żeby człowiek mógł uczestniczyć, bardziej uczestniczyć. I różne koncepcje teologiczne się wtedy wykształciły. I po Soborze jakoś ten ruch liturgiczny się rozwijał, dlatego właśnie msza święta, liturgia udostępniła języki narodowe. Aczkolwiek łacina była czymś pięknym i o tym należy pamiętać, bo łacina akcentowała jedność liturgii i to też jest jakiś piękny akcent, że cały Kościół modli się jednym językiem, prawda, sprawuje liturgię w jednym języku i to jest wtedy znak jedności Kościoła. Ta liturgia jest zawsze centrum Kościoła, dlatego to był pewien znak.
Ale jednak słyszeliśmy w tej sądzie, że wiele osób opowiadało się za tym, tu ktoś tak trochę śmiesznie powiedział, ksiądz musi nawijać po polsku, żeby wszystko było zrozumiałe dla wiernych.
Czy też pojawiło się takie określenie jak modliłam się jak papuszka, powtarzałam niezrozumiałe jakieś tam fragmenty, czytałam książeczkę, a teraz jednak ta msza święta w języku polskim daje możliwość wspólnego modlenia się, takiego odczucia, że to stanowimy Kościół rzeczywiście, tej mszy świętej i jedności też z kapłanem, który celebruje. Mhm. Wydaje się, że jeśli na soborze były takie decyzje, to jednak są to decyzje zmiany na lepsze. To jest postęp w tym dobrym kierunku.
I to myślę, że też jest przejawem jakiegoś lepszego zrozumienia się w tej wspólnocie, może nie w sensie kościoła na świecie, ale w tej wspólnocie kościoła lokalnego, który z danego języka korzysta i ze zrozumieniem jednak tą liturgię celebruje.
Znaczy zmiany na lepsze, ja bym tu może inaczej to nazwał, mianowicie dostrzeżenie potrzeb konkretnego człowieka, nie? Że ludzie nie do końca często rozumieli tę liturgię i trzeba było pokazać, zaakcentować także inny wymiar liturgii, czy zrozumienie, zaproszenie ludzi do udziału, że nie jest to tylko odsłuchaniem mszy świętej, prawda, ale rzeczywisty udział, realny udział we mszy świętej. Natomiast jeśli chodzi o język, ja myślę, że tu są kilka takich wątków się pojawia. Pierwsza rzecz to ja osobiście bardzo lubię język łaciński. Ja pamiętam, jak jeszcze podczas studiów w Krakowie śpiewaliśmy nieszpory gregoriańskie i miałem takie wrażenie, nawet nie rozumiejąc tekstów, że ja rozumiem modlitwę, że ja wiem, jak się modlę, wystarczyło, że to była ta łacina w pewien sposób niosła i gregoriańka właśnie niosła to, co wyrażało serce. To był piękny nośnik. Mimo, że do końca nie rozumiałem, coś ten język rzeczywiście ma w sobie. Coś ten język ma w sobie, to na pewno. Zresztą też ciekawa rzecz, jak byłem duszpasterzem młodzieży w Gdańsku, Bractwo Rycerskie, które też było przy duszpasterstwie, poprosili mnie o to, żeby właśnie odprawiać im mszę świętą po łacinie. Czy mógłbym odprawiać mszę świętą po łacinie? Ja mówię, nie ma żadnego problemu. Tu nie chodziło o tą trydencką, tylko normalnie mszę świętą, właśnie tą posoborową po łacinie. Ja mówię, nie ma problemu, żebym wam odprawił po łacinie, pod warunkiem, że będziecie coś nieco z łaciny wiedzieli. I zacząłem prowadzić lekcje języka łacińskiego i to jakoś zaczęli chodzić na te lekcje, trochę chodzili, później się zniechęcili, także tak naprawdę do mszy świętej już nie doszło po łacinie, bo zniechęciła ich sama łacina, ale było takie poszukiwanie czegoś więcej, może jakiejś formy mistycyzmu, może jakiegoś oderwania się, może zaczerpnięcia w historii, zaczerpnięcia w korzeniach. Natomiast faktem jest, że ta liturgia w języku łacińskim miała też swoje, w cudzysłowie, wady, bo właśnie z jednej strony była niezrozumiała, z drugiej strony w rycie tym trydenckim sama modlitwa eucharystyczna, czyli konsekracja, była wypowiadana po cichu. Jak ktoś gdzieś tam podsłyszał te słowa hoc ex corpus meum, to stąd się wziął właśnie hokus pokus chociażby. Właśnie, że to jakaś magia się pojawia. Traktowano tę liturgię jako coś magicznego. Nie, bo tak naprawdę nie wiadomo było, o co chodzi. Nie, więc to niezrozumienie języka jest na pewno problemem, a z drugiej strony tak naprawdę może ubogacać, jeśli ktoś chce i potrzebuje. Myślę, te dwa wymiary liturgii, te dwa wymiary języka w liturgii są ważne. Można wejść i dla niektórych ten język będzie ubogaceniem, dla innych będzie problemem, bo nie rozumieją liturgii.
Ja mam taką refleksję, że tak naprawdę nie chodzi o to, w jakim języku będziemy się modlić, dlatego że za mszą świętą w języku łacińskim stoi też pewna koncepcja, wizja świata, człowieka, Boga. Bardzo często w tych komentarzach do mszy świętych trydenckich pojawia się taki zarzut, że lefebryści i zwolennicy tych mszy po prostu inaczej rozumieją rolę człowieka i jego relacje w stosunku do Pana Boga, że człowiek przychodzi na mszę świętą właśnie nie jako uczestnik, ale raczej jako obserwator, jako ktoś, kto jest grzeszny i tak naprawdę tylko i wyłącznie oczekuje na to, że to kapłan w jego imieniu złoży taką ofiarę. I tak naprawdę nie liczy na nawiązanie bezpośredniego kontaktu. A i w sądzie, i nawet tutaj między nami wielokrotnie pojawiło się to słowo zrozumienie. Także mamy potrzebę zrozumienia po to, aby w pełni uczestniczyć. I wydaje mi się, że jeśli ktokolwiek z nas miał takie doświadczenie uczestnictwa w mszy świętej za granicą, powiedzmy we Francji, w Hiszpanii, gdy nie znamy języka, w jakim, albo nie tak dobrze opanowaliśmy ten język tego kraju, to pomimo iż rozumiemy może części stałe mszy i orientujemy się mniej więcej może o czym jest Ewangelia, to tak naprawdę to nie jest w pełni nasza modlitwa tym językiem. Nie jesteśmy w stanie powtórzyć najprostszych modlitw, takich jak Ojcze Nasz czy wyznania wiary. I dla mnie jest to, byłaby to ogromna trudność, gdybym nagle musiała to wszystko tłumaczyć na język łaciński i właśnie pobierać specjalnie lekcje łaciny po to tylko, żeby rozumieć. I znowu podkreślam, że tak naprawdę nie chodzi o przetłumaczenie naszej dzisiejszej mszy świętej na łacinę, tylko podjęcie takiego dialogu, co tak naprawdę kryje się za tym obrządkiem trydenckim, a tym, powiedzmy, bardziej popularnym, powszechnym, tym zwyczajnym.
To są dwie rzeczy, dwie różne rzeczy, o których mówisz, bo oczywiście czym innym jest język. Równie dobrze można liturgię posoroborową, czyli właśnie tą papieża Pawła VI w pewien sposób odpowiadać, czy po łacinie, czy w innym języku nie zrozumiałem i wtedy nie będę rozumiał. I wtedy jest pytanie, czy ja potrzebuję do liturgii rzeczywiście języka ojczystego, że język ojczysty pomaga mi na pewno zrozumieć. To jest jedna rzecz. A druga to dobrze, że poruszyłaś akurat ten temat, że ryt trydencki, ten stary ryt właśnie Piusa V, to jest ryt, który całkiem inaczej patrzył na człowieka. Czy obraz teologiczny samego sprawowania liturgii był całkiem inny. Dzisiaj mówimy o uczestniczeniu w liturgii, że kapłan jest jednym uczestnikiem, otaczamy razem z kapłanem jeden ołtarz, stoimy razem, mówi się, że kapłan odprawia do przodem do ludzi, prawda? Razem sprawujemy jedne obrzędy, coś jest ważnego, razem się wznosimy, razem te modlitwy zanosimy, razem ci, którzy są świeckimi, uczestniczą z kapłanem w tym sprawowaniu czegoś, co jest boskie, co jest piękne, uczestniczą, zasiadają do stołu razem z Chrystusem, razem ze świętymi. To jest ten przedsionek nieba, na pewno. Natomiast w tym rycie trydenckim był całkiem inny wymiar, na coś innego wskazywano uwagę. To było coś, co w teologii jakoś się pojawiło, mianowicie swego czasu, no oczywiście podejrzewam, że początki mszy świętej to było zasiadanie przy stole i wszyscy o tym wiemy, że apostołowie siedzieli przy stole, później jakoś jak pierwsi chrześcijanie odprawiali liturgię, mszę świętą, to też było się przy stołach, przy grobach męczenników, zawsze jakoś tam razem, ale później była ta świadomość, że Chrystus to jest wschodzące słońce. Chrystus to jest wschodzące słońce, zaczęto odprawiać w jednym kierunku wschodnim. Wszystkie kościoły, które zaczęto budować, orientowano na wschód. Z tyłu był zachód, gdzie słońce zachodzi, gdzie jest coś, co jest złe, a na wschodzie jest dobro, jest ten Chrystus, który zmartwychwstały przychodzi do nas. I wszyscy patrzyli w jednym kierunku. Dlatego też od razu tu taka uwaga, często się mówi, że liturgia trydencka to jest, czy msza święta trydencka, to znaczy, że tyłem do ludzi. To nie tyłem do ludzi, tylko w tym samym kierunku. I kapłan, i ludzie w tym samym kierunku patrzą na Chrystusa. Tylko, że kapłan jakby wstępuje w te przedsionki nieba. On jest tym, który występuje w imieniu ludzi, a ludzie jako grzesznicy tylko padają na kolana i nie włączają się w to sprawowanie liturgii. Właśnie to jest ten problem małego włączania się. I zresztą to później w nazewnictwie jakoś poszło. Czy właśnie kwestia samego języka, chociażby łacińskiego, że nie było zrozumienia tego języka, ale także to, że przychodziłem na mszę świętą i tak naprawdę polegało to na odsłuchaniu mszy świętej, a nie na uczestniczeniu we mszy świętej. I czasami jak starsze osoby się spowiadają, czy mówią o mszy świętej, to możecie zwrócić uwagę, mówią o wysłuchałem mszy świętej, albo nie słuchałem mszy świętej, prawda?
Jak więc można rozumieć to, że msza święta w tym dawnym rycie jest odprawiana w tej chwili w Kościele katolickim i nawet więcej, jest jakby ułatwiony dostęp do odprawiania tej mszy, ponieważ już nie trzeba specjalnego zezwolenia. To już jest też decyzja Benedykta XVI. Czyli można odnieść wrażenie, że mamy taki jakby mały powrót do tego, co było. Czy nie macie takiego poczucia, że mamy jakby dwie msze, nie wiem, równorzędne, jedna wyższa, druga niższa, nie wiem, to już tak trochę was prowokuje, ale jest trochę takiego zamieszania, prawda? Bo jeżeli mówimy o jakichś zmianach, które mają być wprowadzone z uwagi właśnie na człowieka, tak jak ojciec wspomniał, no to dlaczego w takim razie wracamy i poszerzamy jakby dostęp do tego, co już było, do tych form, które w jakiś sposób są już przestarzałe?
Dlatego zaoponowałem poprzedniej odpowiedzi, kiedy mówiłaś, że było coś na lepsze, że przejście do czegoś lepszego, dlatego, że to nie chodziło o przejście do czegoś lepszego, tylko odkrywanie potrzeb człowieka. Natomiast dlaczego takie dwa ryty są dopuszczane w Kościele? Bo Kościół zawsze mówi jedno i drugie jest dobre. Zawsze tak Kościół mówi. I myślę, że w rzeczywistości tej sprawowania liturgii, sprawowania mszy świętej, nigdy nie powie, że któryś ryt jest gorszy, a któryś jest lepszy. Oczywiście ten ryt mszy świętej właśnie jakoś tej posoborowej był, na niego był akcent kładziony po to, żeby pokazać, czy zwrócić uwagę na uczestniczenie. Na przede wszystkim na uczestniczenie wszystkich w boskiej liturgii, że to nie jest coś, co mamy wysłuchać, czy mamy być biernymi uczestnikami, ale mamy być aktywnymi uczestnikami. A z drugiej strony właśnie to, co się zdarzyło po Lefebvre, czyli powrót do tej starej liturgii, czy właśnie tradycja, bardzo konkretne trwanie przy tradycji starej liturgii, było czymś, co zachowało też Kościół, głównie na Zachodzie. Może w Polsce nie było takich jakichś przejawów właśnie w cudzysłowie dziwaczenia w liturgii, ale właśnie ta odpowiedź właśnie tradycjonalistów, tych, którzy chcieli odprawiać tylko i wyłącznie ten stary ryt liturgiczny, starą mszę w starym rycie, właśnie była na to, że ta uwolnienie liturgii, te nowe przepisy jakoś spowodowały to, że pojawiło się dużo dziwactw, w cudzysłowie, dużo właśnie jakichś rzeczy, które tak naprawdę nie były godne prawdziwej liturgii. To jakoś też zaczęło powodować, że dzisiaj Kościół zaczyna coraz bardziej nowe przepisy, nowe rubryki do mszałów, coraz bardziej określają zachowania na mszy świętej, co trzeba robić, jak należy odprawiać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby było jak najmniej dziwaczeń, czy jakby powrót do tych bardzo konkretnych przepisów, które były w starej liturgii. I dlatego myślę, że dzisiaj właśnie wraca się do jednego i do drugiego, czy właśnie pokazuje, że jedno i drugie jest ważne, żeby właśnie pokazać, że to są te dwie nogi, na których stoi dzisiejszy Kościół, na których możemy zbliżać się rzeczywiście do spotkania z Chrystusem. Obie drogi są jak najbardziej dobre.
Natomiast sam Benedykt XVI, dopuszczając sprawowanie w kościołach mszy trydenckiej, podkreślał właśnie w tym dokumencie, że taka Eucharystia może być ustanowiona dla istniejącej już przy parafii, i to w sposób stały, grupy miłośników dawnej liturgii. Czyli nie jest to tak naprawdę msza święta dla wszystkich. Tutaj jest istotny poziom zrozumienia, czemu służy tego typu właśnie orientacja na wschód, gesty kapłana, czy właśnie nawet pozycja człowieka. I zastanawiam się, na ile dopuszczenie do sprawowania tej liturgii w takim rycie trydenckim wszystkich jest w zgodzie z samym dokumentem. Ponieważ przypuszczam, że tu właśnie dlatego będzie sporo nadużyć, bo ludzie nie będą rozumieli tak naprawdę, o co chodzi już nie tylko w samym języku, ale w całym powiedzmy w całym tym rycie.
W naszym duszpasterstwie prowadzimy takie spotkania na temat Pisma Świętego. Ostatnio cały czas rozważaliśmy Stary Testament i często padało takie stwierdzenie, że Stary Testament jest obarczony różnymi formułami, bardzo konkretnymi formułami, zakazami, nakazami, bardzo konkretny. Tak należy robić, tak należy przestrzegać Pisma, prawa i tak dalej. Natomiast w Nowym Testamencie przyjdzie Chrystus, który, prawda, uwalnia nas z niewoli prawa, uwalnia nas z różnych rubryk przepisów, prawda, bo prawo miłości jest czymś najważniejszym. I to są takie, myślę, dwa nurty, które są w człowieku. Myślę, że ta liturgia postsoborowa, ta liturgia nowa jest dla tych, którzy rozumieją, są dojrzali, rozumieją, czym jest miłość, kim jest Pan Bóg, o co tak naprawdę chodzi w liturgii, jak należy uczestniczyć, jak należy się zachowywać, jak należy włączyć się w tę rzeczywistość. Natomiast właśnie jeśli ktoś nie potrafi tego pojąć, to wszystkim się jakoś gubi, czasami potrzebuje różnych formów, przepisów i tak dalej, może lepiej wracać do tego uporządkowanego trybu starego rytu. I myślę, że to jest taki obraz, myślę, ten stary ryt właśnie przed soborowy i ten posoborowy, to jest jak Stary i Nowy Testament w Piśmie Świętym.
Ale dosyć powszechne
ale,
jest.
Ale jedno z drugiego wypływa i ma swoją wartość, jedno i drugie.
Mówi się, że Starego Testamentu nie da się zrozumieć bez Nowego Testamentu.
I myślę, że też Starego Rytu nie da się zrozumieć bez Nowego Rytu. Bo dopiero dzisiaj odkrywamy, tak naprawdę zrozumiemy, o co tak naprawdę chodziło w Starym Rycie, gdzie, prawda, pewnie nie do końca sobie sami uczestnicy liturgii przedsoborowej właśnie uświadamiają, właśnie jaka teologia jest, stoi za, takim, za taką formą liturgii.
Ale ja tu widzę pewnego rodzaju, co najmniej rozdwojenie osobowości, tak, że uczestniczę powiedzmy 3 razy w tygodniu w mszy tej zwyczajnej, a raz w tygodniu w mszy nadzwyczajnej. Posługuję się tym pojęciami, ponieważ msza trydencka tak jest właśnie nazywana, jako ta msza nadzwyczajna. Nie, czyli 3 razy w tygodniu przyznaję, że mam godność dziecka Bożego, a raz w tygodniu przyznaję, że tak naprawdę jestem podłym grzesznikiem. Nie potrafię tego połączyć. Jestem ciekawa, jak łączą to właśnie osoby, które w ten sposób przeżywają swój tydzień.
I jedno i drugie jest prawdą, bo to, że jestem grzesznikiem, jest prawdziwe, i to, że padam przed Panem Bogiem i potrzebuję uwolnienia, no nie będzie przebaczenia bez uznania tego, że jestem grzesznikiem.
Ale
prawda?
A z drugiej strony
jestem dzieckiem Bożym, jak najbardziej uczestniczę i razem z Chrystusem zasiadam do tego samego stołu. Te dwie rzeczy ciągle jest w mojej teologii. To nie jest tak, że jedno jest oderwane od drugiego. Te dwa nurty są w moim pojmowaniu Pana Boga, w moim zbliżaniu się do Pana Boga. Natomiast jeśli chodzi już o samą liturgię, która akcentuje te wymiary, dlatego też dobrze, że wspomniałaś o tym, że Benedykt XVI zaznaczył, że to dla tych wspólnot, które już żyją tym nurtem, tą liturgię lubią i się w tej liturgii znajdują i odkrywają. Jeśli mnie ubogaca, jeśli mnie osobiście ubogaca ta msza w rycie posoborowym, ja chcę w niej uczestniczyć, ja chcę być takim uczestnikiem. Natomiast jeśli czuję, że jest dla mnie coś ważniejszego, że mogę wynieść pewną prawdę z tego rytu starszego i dla mnie to jest ważniejsze, to ja mam taką możliwość, że uczestniczyła w tamtym rycie i jakoś zagłębiania się w tę teologię, w tę wizję człowieka, w odkrywanie siebie w perspektywie Pana Boga, także w tym rycie.
Czyli nie ma za bardzo sensu, jeśli po prostu idziemy za jakąś modą, za jakąś falą, że usłyszeliśmy o takiej mszy, gdzieś tam jest i to wystarczy, tylko jakby powinniśmy szukać w sobie takiego przekonania. Można oczywiście raz spróbować. Ja na przykład nigdy nie uczestniczyłam w takiej mszy trydenckiej, więc mam taką intuicję, że nie czułabym się w tym dobrze, ale to jest tylko intuicja.
Ja myślę, że warto nawet spróbować, bo to się okaże, że to będzie zależeć od mojego serca, od mojego rozumienia, od mojego odczuwania, bo liturgia jest tym miejscem, które ma mi pomagać spotykać się z Panem Bogiem.
Usłyszeliśmy też takie wypowiedzi, że w tej liturgii po łacinie jakoś łatwiej jest nam odczuwać może jakąś dostojność tej mszy świętej, że ta sfera uczuciowo-estetyczna jest taka ważna i dzięki tej liturgii jest nam łatwiej połączyć właśnie sferę uczuć i sferę wiary. Można się też spotkać z krytyką takiego podejścia, że jednak to nie jest to, co jest najważniejsze w mszy świętej. Czyli, że msza święta cicha na przykład jest przecież tak samo ważna i że to nie sposób odprawiania tutaj jest najistotniejszy. Czy to jest to słuszne, bo jednak wydaje się, że no nie bez powodu dbamy bardzo o to, w jaki sposób msza święta jest odprawiana, że jeżeli jest bardzo uroczyście, nawet w języku narodowym, w języku polskim, no to odczuwamy jakoś bardziej i jednocześnie przeżywamy lepiej, czyli co, modlimy się też lepiej, lepiej uczestniczymy w takiej mszy świętej.
Może szybko odbierzmy telefon. Halo, słuchamy.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść
Boże.
Chciałem takie dwa pytania zadać. Duch Święty, jeśli było w 40 dniach, czyli w 40 językach, a czy my chciałem powiedzieć, rozmawiamy tak, łaciński i angielski w dzisiejszych czasach. Czego to akurat w dwóch językach?
Nie bardzo zrozumiałem pytanie.
Czyli ja chciałem powiedzieć tak, że łacińskie to jest odprawianie mszy tak jak dawniej było. Ja pamiętam tą mszę. A chciałem się zapytać, dlaczego to jest akurat w tym języku łacińskim? No i teraz współczesnym angielskim, a to nie można na przykład narodowościowym, czyli polskim.
No jak? Kiedyś było rzeczywiście tylko w języku łacińskim, a dzisiaj jest w języku narodowym.
Tak, ale Duch Święty w kilku językach.
A Duch Święty mówi w wielu językach, to znaczy właśnie. Duch Święty jest tym, który chce przekazać Słowo Boże do każdego, tak żeby każdy zrozumiał. Jeśli ktoś posługuje się jakimś językiem, to zawsze tak? Duch Święty do niego mówi w jego właściwym języku, żeby on zrozumiał. Natomiast język łaciński, jak wspominaliśmy na początku, był kiedyś po to, że to był jeden język Kościoła i miał podkreślić jedną liturgię, bo jest jeden Kościół.
Aha, to rozumiem. To czyli do jednego Kościoła przygnieciony był.
Tak, jeden Kościół.
Tak, jeden Kościół.
Wszyscy jesteśmy jednym Kościołem.
O, rozumiem. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy.
Dobrej nocy.
Ja może jeszcze szybko zajrzę do naszej skrzynki mailowej. Napisała do nas Agata. Czym jest dla mnie liturgia? Trudno powiedzieć od razu na to pytanie, ponieważ liturgia jest czymś, z czym człowiek styka się od dzieciństwa, o ile oczywiście chodzi do kościoła, a ja zawsze chodziłam. Do pewnego momentu w moim życiu w ogóle nie zadawałam sobie pytań z tym związanych, aczkolwiek piękno doceniałam i kochałam zawsze. Przełom nastąpił w momencie, kiedy zaczęłam brać udział w dyskusjach na różnych forach internetowych. Spotkałam tam bardzo wielu ludzi będących zwolennikami mszy trydenckiej, którzy zaczęli mnie przekonywać, że tylko ta liturgia jest prawdziwie katolicka. Takie poglądy wzbudziły mój sprzeciw, ale zaczęłam dzięki temu interesować się kwestiami liturgicznymi, czytać na ten temat. Mogę śmiało powiedzieć, że moja świadomość jako wiernej Kościoła katolickiego wzrosła znacząco. Dotarło po raz pierwszy do mnie, że wszystko na mszy ma jakiś sens.
Wszystko na mszy ma jakiś sens, a Marysia przed chwilą mówiła o rozumieniu właśnie mszy świętej, o tym właśnie mistycyzmie, też pewnej formie mistycyzmu, jeśli ta msza święta jest w języku łacińskim. Ja myślę, że właśnie, że coś takiego jest w łacinie i pytanie się pojawia, dlaczego szukamy języka łacińskiego. Właśnie jeśli ktoś rozumie język łaciński albo odczuwa, tak, ja przyznałem się, było moje świadectwo przedtem, że kiedy modliłem się w łacinie, rzeczywiście czułem, że to jest modlitwa, że nawet nie rozumiejąc do końca tego języka, czułem, co chcę powiedzieć, co wyrażają psalmy, którymi się modlę. To było coś pięknego i to była pewna mistyka, ale z drugiej strony czasami właśnie poszukuje się tego innego języka, języku łacińskiego, tylko dlatego właśnie, że coś jest niezrozumiałe, coś jest tajemnicze, to też może budować. I też nie możemy tego jakoś zanegować.
Ja tak, jak rozmawialiśmy o tych mszach trydenckich, zastanawiałem się nad jedną rzeczą, jak to wyglądało, czy było coś takiego jak homilia wtedy?
Było.
I było też po łacinie?
Bywało po łacinie, później było w językach narodowych.
A teraz na pewno w języku narodowym dominikańska schola z Krakowa.
Thank you.
Czuje się pani w obecnej, najczęściej odprawianej liturgii, w języku narodowym?
Myślę, w pewien sposób wydaje mi się, że to jest język narodowy. Dla każdego z obywateli danego kraju jest taki język, który jest najbardziej przystępny po prostu dla tych osób, a na przykład w języku łacińskim wydaje mi się, że sporo osób po prostu by tego nie zrozumiało.
Czy dobrze czujesz się w obecnej liturgii Kościoła, czyli w mszy świętej, którą najczęściej możemy w kościołach spotkać, w językach narodowych?
Ja muszę powiedzieć, że no pomimo tego wszystkiego, że uważam, że łacina jest rzeczywiście tym językiem, który no w naszej kulturze najlepiej oddaje nasze relacje z Bogiem, to w obecnej liturgii czuję się dobrze, to znaczy wtedy, kiedy ona jest rzeczywiście odprawiana w cudzysłowie tak jak należy, to znaczy rzeczywiście kapłan przykłada się do tej celebracji, no to wtedy rzeczywiście to nie jest tak, że ta liturgia łacińska przedsoborowa jest piękna, a ta, którą teraz mamy, jest taka sobie, powiedzmy, tylko rzeczywiście jest tak, że ona również może być równie piękna, tylko że rzeczywiście być może wtedy kapłan musi, i nie tylko kapłan, wiadomo, że też inne osoby współtworzą tę liturgię, muszą się bardziej być może przyłożyć do tego, żeby podkreślić doniosłość tej ofiary. Aczkolwiek uważam, że nawet jeżeli właśnie zostalibyśmy zupełnie przy językach narodowych, to właśnie tak jak mówiłam wcześniej, części stałe uważam, że powinny zostać po łacinie i kyrieleison po grecku.
Jak się pani czuje w takiej liturgii, jaką mamy dzisiaj? Właśnie w języku narodowym, gdzie ksiądz stoi przodem do wiernych.
Ja to odbieram bardzo pozytywnie, blisko siebie. Czuję się po prostu taka, że ten ksiądz nie jest obcy, nie jest jakiś taki inny, tylko też jest człowiekiem.
Tak, ja się czuję dobrze, natomiast myślę, że istotą całości nie jest chyba to, jak my się czujemy, bo przychodzimy tam do Pana Boga. Oczywiście to nie znaczy, że przez to nie dokonuje się przemiana nas, ale to jest jakby wtórne. Ja się czuję dobrze. Myślę, że czułbym się dobrze w różnych formach.
Czy dobrze się pani czuje w takim właśnie formie, jak mamy dzisiaj, gdzie ksiądz stoi przodem do wiernych, gdzie w języku polskim?
Tak, bardzo dobrze. Bo właśnie kiedyś mówimy z tyłem, stał ksiądz, no wtedy ludzie coś tam czytali sobie z książeczek, jakieś modlitwy, a tak razem uczestniczymy, modlimy się wspólnie.
Dobrze się pan czuje w tym, jak teraz jest programem prześwięta, że mówimy w języku polskim?
Wie pani, to się na to nie zwraca uwagi, czy tak, bo jeśli się idzie do kościoła i tego, to normalnie robi się, postępuje się tak, jak po prostu, jak nasi dziadkowie, nasi rodzice, nasi tego, jak w ogóle.
Ale kiedyś była druga po łacinie, przed soborem.
Była, no, bo był taki system, że w ogóle wszystko po łacinie było, to co się odprawiało, ze względu na to, że kościół, znaczy zalążek jest po prostu z Włoch. A Włochy to po prostu normalnie jest systemem trochę łacińskiego.
Czy dobrze czuje się pani na takiej Eucharystii, jak mamy teraz, w takich mszach świętych, gdzie ksiądz stoi przodem do wiernych i możemy modlić się w języku polskim?
Ja się czuję z tym dobrze, mnie to akurat odpowiada. Jak mówię, jestem kontrowzrokowy, on widzi nas, my widzimy jego. Także chyba tak powinno być, a nie tyłem do wszystkich.
Chciałam tak dodać od siebie, bo ten temat jest mi bliski, że uważam, że bardzo, bardzo ważną sprawą w liturgii jest muzyka. I to jest sprawa, do której niestety nie zawsze księża przykładają należytą uwagę. A jednak ta tradycja muzyczna Kościoła jest no, czymś ogromnie ważnym i w przeżywaniu samej liturgii, jak gdyby też w ukazywaniu, o co w tej liturgii chodzi i właściwym właśnie modleniu się do Boga, zwracaniu się do Boga. Także uważam, że tutaj rzeczywiście powinno być przestrzegane i to, jakie pieśni są śpiewane, jakie są tam słowa, jaka jest muzyka, żeby ta muzyka też była, żeby jak gdyby muzyka budowała godność tej mszy. Muzyka ma naprawdę kolosalne znaczenie w tym, jaki tam ma charakter i czy rzeczywiście ona będzie postrzegana jako pełna takiego dobrego napięcia zachęcałam do tego, oczywiście to nie jest jakaś moja koncepcja, tylko jakby powtarzam po innych, którzy bardziej się tym zajmują, bardziej na tym znają, żeby po prostu korzystać z tej tradycji wielowiekowej kościoła muzycznej, którą kościół wypracował i sięgać po prostu do pieśni starych, średniowiecznych czy innych renesansowych, późniejszych, nowożytnych, XIX-wiecznych, tradycyjnych, no i niekoniecznie wymyślać coraz to nowe nowinki.
Ktoś dopiero włączył radioodbiornik, a nie poznał po tej melodyjce, to przypomnę, że słuchacie Radia R, a w nim dominikańskiej audycji radiowej Wiara i Rozum, czyli WIR. Tutaj poza anteną, jak słuchaliśmy tej pieśni, dyskusja jednak trwała. Wy tego nie słyszeliście, ale wymiana zdań była dość żywa.
Tak, ponieważ chciałabym nawiązać do tego, co tuż przed przerwą powiedziała Marysia o roli pewnego nastroju, który podczas liturgii tworzy muzyka, na przykład język, czyli łacina. Ojciec o tym wspomniał, że jest to też piękno, tak? Mistycyzm. Jeden z naszych słuchaczy, osób sondowanych, również podkreślił tę rolę piękna i nasza słuchaczka mówiła o muzyce. A ja chciałabym może trochę przekornie, ale powiedzieć, że mam takie wrażenie, że są osoby, które za wszelką cenę poszukują właśnie takiej magii, czegoś dziwnego, pewnych form uniesienia, nadmiernej estetyki w zdarzeniu, która tak naprawdę jest, znowu cytując może tytuł jednego z artykułów z listu, która jest dramatem i tak naprawdę mistycyzm tak, natomiast tam nie ma miejsca na magię i nasze jakieś duchowe uniesienia tylko i wyłącznie bazujące na emocjach. I być może użycie łaciny, której nie rozumiemy, może właśnie śpiewów, które powtarzamy jak papuszki, może nas odwodzą od jakichś takich codziennych form naszego życia. Próbują nas wprowadzić w taki właśnie nastrój niebiański, ale tak naprawdę jeśli my mamy żyć mszą świętą, liturgią, mamy w niej uczestniczyć, to tak naprawdę powinniśmy bardzo realnie stąpać po ziemi, nawet podczas takiego wydarzenia.
Bardzo dobrze powiedziałeś, że nie ma miejsca w liturgii na magię, w rozumieniu oczywiście magicznym, i nie ma miejsca na zbytnią emocjonalność. To prawda, zbytnią? Jak najbardziej. 3 tygodnie temu mówiliśmy o wierze i rozumie, wspominaliśmy tam o rozumie i emocjach. Te dwa skrzydła muszą być jakoś tam równolegle, jedno drugiemu podporządkowane. I oczywiście uczucia, emocje w liturgii, ten cały klimat, ta mistyka jest czymś dobrym, pięknym, coś, co ma mi pomagać, ubogacać liturgię, ale nie ma być przeakcentowane. To prawda.
Poza anteną wspomniał też ojciec o tym, że po Soborze Watykańskim zostało wprowadzonych wiele zmian, także jeżeli chodzi o chociażby postawy wiernych podczas mszy świętej, że wcześniej większość mszy wierni klęczeli.
Do dziś nawet zdarza się, ponieważ tak się składa, że nie pochodzę z Lublina, w moim rodzinnym mieście jest zwyczaj, że klęczy się, przyjmując komunię świętą, klęczy się podczas błogosławieństwa i do końca również przy doksologii. Jest to trochę dziwne, ponieważ przebywając już kilka lat w Lublinie, jestem przyzwyczajona do tego, że na przykład przyjmuję komunię świętą na stojąco, podczas gdy przyjeżdżając do swojego miasta, do swojego kościoła parafialnego, no, muszę przełamywać się. Często dochodzi do komicznych sytuacji, w których cały lud klęczy, ja wstaję, po czym osoby najbliżej mnie zaczynają wstawać, wtedy ja już klęczę, bo widzę, że reszta klęczy. I o ile jest to żartobliwe, o tyle wprowadza lekki bałagan. I może właśnie ojciec przybliżyłby nam tak naprawdę, co należy, co powinno się robić dzisiaj w kościele.
co należy, co powinno się, to trudno przybliżyć, bo to tak naprawdę z jednej strony jest określone przez wprowadzenie do mszału różne postawy, które jakoś tam są przyjęte. Wiele postaw jest zostawionych tradycji. Tradycji nie tylko danego narodu, episkopatu, ale także w różnych miejscach. Także i w Polsce będą różne tradycje. W jednym kościele się klęczy, w drugim się stoi. Jakoś tak ludzie przyjęli, tak są nauczeni, tak też chcą. Ja myślę, że ważne, żeby w tym wszystkim było zrozumienie znaku, dlaczego wykonuje taki, a nie inny gest liturgiczny. I tutaj, jak Jacek powiedział, że dużo się zmieniło, zmieniły się gesty w tej liturgii, w przejściu od liturgii tej starej przedsoborowej do liturgii posoborowej. Myślę, że to nie tylko to, że właśnie w innych miejscach może więcej się klęczało przedtem, a teraz się mniej klęczy, bardziej stoi, czy coś w tym rodzaju, ale myślę, że przede wszystkim zaakcentowano, bo o to też chodziło w liturgii posoborowej, zaakcentowano zrozumienie gestów. Jeśli chcę rozumieć uczestnictwo w liturgii, jeśli chcę uczestniczyć naprawdę, to muszę rozumieć gest. Myślę, że to jest podstawa. Ja może tak dodam tylko dość przekornie, że myślę, że na mszy świętej jestem bardziej skupiony niż wszyscy wy obecni na mszy świętej. Jestem bardziej skupiony właśnie dlatego, że wykonuję więcej gestów, więcej znaków. Ruszam się bardziej. Tutaj właśnie przyklęknę, tu się popatrzę, tu coś. Ja zaczynam żyć. Ja jestem aktywnie uczestniczę. To rzeczywiście pomaga. I myślę, że każdy wierny, który uczestniczy we mszy świętej, jeśli zacznie rozumieć znak, dlaczego siadam, dlaczego klękam, dlaczego wstaję, dlaczego składam ręce tak, a nie inaczej, może właśnie czasami gdzieś podnoszę, albo podaję na znak pokoju, albo jakiś inny, wiem, dlaczego wykonuję ten gest, zaczynam rozumieć moje uczestnictwo, zaczynam być bardziej skupiony, bo włączam się, bo naprawdę wtedy nie jestem biernym uczestnikiem, ale aktywnym uczestnikiem. I o to chodzi, myślę, po soborze, kiedy wprowadzano tę nową liturgię, nie tylko język narodowy, ale właśnie gesty, zwrócono uwagę na gesty, na rozumienie tych gestów. To jest chyba najważniejsze.
Czy ojciec powiedział o tym prawdopodobnym braku skupienia wśród wiernych, więc osobiście kilka razy zdarzyło mi się być po prostu poirytowaną, że tak naprawdę, gdy przedłużająca się msza, która trwała powyżej godziny, no, wymagała ode mnie stania w miejscu, tak? Jeszcze jak się zdarzyło, że akurat to kapłan podchodził z Panem Jezusem podczas Komunii Świętej, no to już zupełnie pełną godzinę, czy pełne półtorej godziny, trzeba było stać tam, gdzie się stało. Więc no nie wiem, czy akurat my jako wierni mamy możliwość wykonywania tylu gestów, i ile może akurat kapłan. Natomiast
ale ojciec, zrozumieć te gesty jak najbardziej można i ze zrozumieniem je wykonywać.
Więc chciałabym, żeby ojciec może wytłumaczył nam tak naprawdę, co stoi za postawą właśnie stojącą podczas błogosławieństwa czy podczas przyjmowania Komunii Świętej. Dlaczego teraz tak, powiedzmy, można w takiej postaci?
Jest to jedna ze zmian takich dość odczuwalnych przez nas, prawda, właśnie przyjmowanie Komunii Świętej. Jeszcze w wielu parachach, w wielu kościołach nadal przyjmuje się Komunię Świętą na klęcząco.
Znaczy, postawa klęcząca to myślę, że dla każdego jest zrozumiała, nawet jeśli ktoś nie do końca może pojmuje gest, wiem, że padam na kolana, to znaczy staram się być pokorny, upadam przed kimś, prawda, bo jestem grzeszny, bo jestem słaby, bo jestem nijaki. I ten gest padania na kolana jest właśnie czymś takim, uznaniem właśnie tego swojej małości, swojej pokory. Jest to też dobry gest. Jest to też, padam przed Bogiem, który do mnie przychodzi, prawda? Ma to jak najbardziej dobre znaczenie.
A jeśli natomiast, jest to wyraz wdzięczności?
Natomiast właśnie postawa stojąca może nie jest tyle wyrazem wdzięczności, co bardziej wyznaniem wiary. Wyznaniem wiary. Oczywiście dziękować można na stojąco, dziękować można też na siedząco, ale postawa stojąca to jest postawa wyznania wiary. Ja stoję na baczność, ja jestem tym, który już łączy, prawda, w pewien sposób niebo i ziemię, prawda, moja głowa, można powiedzieć, jest w chmurach, ale w tych chmurach, prawda, bardzo konkretny niebieski, bo ja uczestniczę w tym przeciągu nieba już teraz. Jest to wyznanie wiary w to, co się dokonuje. Rzeczywiście postawa stojąca jest też bardzo bardzo ważna. I jedna i druga postawa jest dobra. Pytanie właśnie, którą żyjemy, do której jestem przyzwyczajony, do której postawy jestem przyzwyczajony i która postawa bardziej do mnie przemawia przy przyjmowaniu Komunii Świętej. Myślę, że najgorszą rzeczą by było zmuszanie ludzi do tego, żeby taką, a nie inną postawę wykonywali, aczkolwiek z drugiej strony warto pamiętać, że właśnie tak mówiliśmy o tym, że język łaciński jest językiem, który był scalającym i pokazywał jedność Kościoła. Tak myślę, że postawy, które wykonujemy, powinny być jakoś przez wszystkich jednakowe, przynajmniej w tym małym kościółku, w którym gdzieś jesteśmy na tej jednej liturgii, powinny być jednakowe, żeby nie było też takiego chaosu, o którym mówiłaś. Ktoś tam wstaje, klęka, prawda, się podnosi i później jest pewne zamieszanie, tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Warto włączać się w taką, a nie inną formę postaw, gestów, które są dane tej liturgii, żeby uczestniczyć w jednej liturgii, żeby też jakąś jedność, prawda, zyskać, bo to jest wspólnota.
Czyli nawet za cenę przyzwyczajenia, że w Lublinie stoimy podczas błogosławieństwa, znajdując się w takim miejscu, w którym klęczy się, lepiej uklęknąć, tak żeby nie wywoływać.
Myślę, że tak. To znaczy nie tylko, żeby nie wywoływać, bo na pewno z jednej strony nie byłoby czymś złym, że ja jestem przyzwyczajony do swojej postawy, ale i będę swoją akcentował, bo ona jest jak najbardziej ważna i słuszna i dobra, ale z drugiej strony ja szanuję też i uznaję, że właśnie inna postawa, czy zaakcentowanie innego wymiaru właśnie danego gestu jest też czymś ważnym, ja to szanuję i też w tym wymiarze uczestniczę.
To ja chciałabym jeszcze poruszyć temat jeszcze jednego gestu, bardzo powszechnego na mszy świętej, w której uczestniczą młodzi ludzie, czyli gest przekazywania sobie znak pokoju. Myślę, że tutaj w tym względzie wiele razy byłam świadkiem, mogę tak powiedzieć, nadużyć, kiedy znak pokoju przekazuje się wszystkim możliwym osobom w kościele, co oczywiście też wywołuje chaos, dezintegrację, spacery. O, tu jest chyba ten moment, w którym troszeczkę możemy się poruszać. Ale właśnie, czy to jest takie prawidłowe przekazywanie znaku pokoju wszystkim dokumentnie, którzy są akurat w kościele? Ja myślę o takich mniejszych może grupach, wspólnotach, czyli nie myślę o tutaj dużym kościele parafialnym, gdzie jest kilka tysięcy czy kilkaset ludzi.
Więc jeśli to jest mała wspólnota, to jak najbardziej jest czymś na miejscu. Natomiast przy większej wspólnocie może być nie na miejscu, dlatego że nastąpi pewne przeakcentowanie, że okaże się, że ten znak pokoju nie tylko czasowo, ale w formie pewnego gestu przebrzmi na liturgii i stanie się, powiedzmy, jakoś czymś najważniejszym. Właśnie, że najważniejsze stanie się teraz dla mnie, wszyscy się ruszamy, wszyscy sobie przekazujemy, że najbardziej istotny dla wrażenia gdzieś tam wewnętrznego człowieka stanie się znak pokoju. A to jest tylko wstęp do rzeczywistości przyjęcia Komunii Świętej, że mamy żyć w jedności i pokoju. Żeby nie przeakcentować, nie?
Ten pokój też jest właśnie z ołtarza, prawda? To jest pokój Boży, który sobie przekazujemy, a często myślę też gubimy się w tym, kiedy tak wielu osobom przekazujemy, że jakby to jest coś w rodzaju, nie wiem, pogodzenia się,
zaznaczenia wyrażenia swoje sympatii.
Tak, właśnie jeszcze przed tym momentem, jakim jest przyjęcie.
Myślę, że warto zwrócić uwagę, jak to jest, jeśli jest msza święta koncelebrowana, więc jest kilku kapłanów i ten kapłan, który jest głównym celebransem, przekazuje znak pokoju z jednej strony, z drugiej strony i później on jest przekazywany dalej na kapłan. Oni czekają na ten znak pokoju, który płynie od tego, który jest głównym przewodniczym mszy świętej. I myślę, że jeśli ten kapłan też przekazuje wiernym znak pokoju, to on po prostu płynie przez to, że my sobie podajemy tak, że wystarczy ten znak przekazać tym najbliższym, bo on płynie, jest przekazywanie później dalej. Wszyscy jesteśmy jedną wspólnotą, nie jest konieczne bieganie do każdego i przekazywanie osobiste tego znaku pokoju.
Ale tutaj, jak już mówimy o tych gestach, to wydaje mi się, że jest trochę takie zamieszanie. Mówił ojciec wcześniej, że łacina była kiedyś w kościele po to, żeby tworzyć jakąś jedność chrześcijan na całym świecie, a tu jednak widzimy, że można powiedzieć, co kościół, to jakieś inne tradycje, obyczaje związane właśnie z tymi gestami. Na przykład w parafii, z której pochodzę, zawsze po błogosławieństwie odśpiewywało się Jezu, ufam Tobie, z parafii Miłosierdzia Bożego. No i od razu było widać, jeżeli ktoś był przyjezdny i nie znał tego zwyczaju, po błogosławieństwie wszyscy klęczą, a jedna, dwie czy trzy osoby stoją i nie wiedzą, dlaczego reszta klęknęła.
Ale to już po błogosławieństwie, czyli to już rzeczywistość paraliturgii, już poza główną liturgią mszą świętą, już mogą być różnego rodzaju nabożeństwa, już dodatki, natomiast to nie było w samej liturgii.
Tu właśnie się wydawać może, że te gesty jednak wprowadzają takie brak jedności w tym kościele, że są te rozbieżności. Czasami człowiek może gdzieś pojechać, nie wie jak się zachować.
Dlatego wspomniałem, że jak najbardziej jest dobre to, że zostaję przy geście, do którego jestem przyzwyczajony i który mnie przybliża do Pana Boga. On jest dla mnie jak najbardziej ważny i słuszny, ale też dla zachowania pewnej jedności, dlatego żeby uszanować jedność, uszanować to, co jest wymiarem jakiegoś zrozumienia danego gestu w danej wspólnocie. Prawda, jeśli tam się znajduję, tam przyjechałem, to jakoś uczestniczę w tych samych gestach. Jak najbardziej przyglądam się i te same gesty wykonuję, tym bardziej, że staram się znać te gesty i wiem, co znaczy przyklęknięcie, wiem, co znaczy stanie, wiem, co znaczy siedzenie. Jeśli znam te znaczenia, to mogę w różnych gestach, w różnych momentach przy świętej liturgii się odpowiednio zachować.
Mhm. Czasu na zadzwonienie do nas, bądź napisanie e-maila coraz mniej, jeszcze tylko przez 25 minut. Znaczy, audycja będzie trwała 25 minut, już trochę mniej czasu zostało wam, by do nas zadzwonić. 081 527 45 55 694 4511 02. Pod ten numer możecie napisać SMS, bądź też e-mail na adres radio@radio.r.pl.
Co na przykład myślisz o tym, że kobiety, dziewczyny służą tą mszy świętej?
Uważam, że nie ma się tutaj co oburzać. Wiadomo, że kobieta, no nie wygląda na to, żeby miało to się zmienić w najbliższym czasie, ani kiedykolwiek, że kobieta nie będzie kapłanem i nie będzie jej dane nigdy odprawić mszy. Ale uważam, że takie zaangażowanie, czy w czytanie Pisma Świętego, czy w śpiewanie psalmów, czy w służenie przy ołtarzu, tak jak no tak zwane marianki, nie ma tutaj niczego, że tak powiem, ani groszącego, ani szokującego. Są to zadania, które według mnie tak samo mogą wykonywać chłopcy, czy mężczyźni, jak i dziewczynki, kobiety. No zwłaszcza przy mimo wszystko no, pewnym stopniu feminizacji dzisiejszego kościoła.
A co uważasz o takich zmianach, jak służba liturgiczna dziewcząt albo świeccy szefarze Eucharystii?
Drugie co było?
Świeccy szefarze Eucharystii, czyli osoby świeckie, które udzielają komunii.
A, to trochę nie podoba mi się, ale to kobiety nie mają nic przeciwko, spoko.
A co uważasz o służbie liturgicznej dziewcząt i o świeckich szefarzach Eucharystii?
Akurat byłem ostatnio na mszy w Chełmie i tam spotkałem się z sytuacją posługi do mszy dziewcząt. Znaczy ja osobiście nie mam nic przeciwko, poza tym, że faktycznie piękna dziewczyna jakoś przyciąga uwagę no, swoim pięknym mężczyzn. Także może to jest jedyny jakiś minus, że jakoś może to odwracać uwagę od tego, co najistotniejsze, co jest powodem obecności, ale nie mam nic przeciwko. Co do szafarzy, myślę, że tak sobie próbuję przypomnieć sytuację, co wtedy czułem, jakiegoś obcowania z nimi. Wiesz co, ja odnosiłem wrażenie, że czasem to im brakowało jakiejś takiej pewności. Jest coś z dwóch stron, to znaczy, że to nie tylko wierni są jakoś bardziej powściągliwi, ale także ci szafarze to generują poniekąd swoją postawą. To może się jakoś wzajemnie napędza, nie wiem, ale wydaje mi się, że rozumowo jestem nastawiony pozytywnie, natomiast emocjonalnie to może właśnie wchodzę w ten mechanizm, o którym powiedziałem, no nie? Czyli jakoś może jest tutaj większy dystans.
U nas są księża kobiety. Zresztą tak jak w większości kościołów ewangelickich. No, w Lublinie jest jeden tylko ksiądz, no więc nie wchodzi w grę, ale na zastępstwa, gdy jest na urlopie czy podczas wyjazdów, były już kobiety księża.
A co uważa pani na temat takich zmian jak służba dziewcząt przy ołtarzu albo świecy szafarza Eucharystii?
Szczerze nie wiem. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ciężko mi się wypowiedzieć na ten temat. Wydaje mi się, że dziewczyny tak samo jak chłopcy mają do tego prawo, żeby służyć na mszy.
Jeśli chodzi o służbę kobiet i rozwiązanie komunii przez świeckich szafarzy, szczerze mówiąc, niespecjalnie jestem tego przekonany. Może tak będzie, że tradycyjnie podchodzę z przyzwyczajenia, ale po prostu, kiedy widzę coś takiego, to taki jest niesmak we mnie, to budzi, choć to jest dopuszczalne przez przepisy kościelne. Ale ja jakoś nie mogę się do tego przekonać po prostu.
A co uważa pani o takich zmianach jak na przykład służba dziewcząt przy ołtarzu albo świecy szafarze Eucharystii?
Powiem szczerze, że właśnie co do szafarzy, nie wiem, się zastanawiałam, bo w moim kościele właśnie jest już taki pan. Taki szafarz to jest sceptyczny, nie jestem tak zbytnio przekonana. Tak mi się wydaje, że jak ksiądz, prawda, w sutannie, w kąży, prawda, że to jest tak troszkę bardziej tak jakby to Chrystus schodził, prawda, po tym kościele. Natomiast taki ktoś, no, że tak powiem, pod cywilnemu, to tak troszeczkę wydaje mi się lekko tak dziwnie jeszcze. No, nie umiem po prostu tego zaakceptować tak jeszcze na teraz, tak na 100%. A dziewczęta? Nie, no to w ogóle chyba nie widzę.
Dlaczego?
Ja nie wiem, wydaje mi się właśnie, że jak Chrystus był, no to jako mężczyzna, prawda, a nie jako kobiety wokół niego, to tylko tyle, co prawda, że Matka Boska i tak dalej, Święta Magdalena, ale tak nie, po prostu nie zastanawiałam się, ale raczej nie widzę dziewcząt.
A co myślisz o takich zmianach, jak na przykład liturgiczna służba dziewcząt, albo świecy szafarze Eucharystii? Czy myślisz, że to jest dobrze, że w tę stronę idziemy?
No tak, w końcu równouprawnienie. Sądzę, że to jest dobry pomysł, że tak powiem, że było równouprawnienie. Bo tylko nie mężczyźni są stworzeni do, że tak powiem, powołania i służby Bożej. To Kościół ładnie ujmuje.
Wie panie, świeccy szafarze, mówmy. No może jest ciężko nieraz księżom też, bo ja wiem, jak moja mamusia miała bez pamięci też i przychodził ksiądz i tak nieraz do godziny, mówmy, 14 się czekało, mówmy, na księdza. A tak, mówmy, to już jednak jakaś pomoc jest. No, dziewczęta, nie mam nic przeciwko temu, że nawet jakby i dziewczęta, mówmy, ale no to trzeba naprawdę, by było się jeszcze zastanowić, żeby to nic nie ujawniać w ogóle, no bo są rzeczy, których, mówmy, ksiądz nie może ujawnić, czy ze spowiedzi tam w ogóle, no nie wiem w ogóle, no na razie nie miałabym nic przeciwko temu, jakby były.
Co pan myśli o takich zmianach jak liturgiczna służba kobiet albo świeccy szafarze Eucharystii?
Wie pani, to jest kwestia, jak ktoś mówi, podejścia, kwestia zrozumienia, kwestia gustu. Przecież jeżeli jest kobieta, może być ksiądzem też, tak samo dziewczęta mogą być ministrantami. To nic nie stoi na przeszkodzie. Bo przecież ja uważam jedno, że na przykład zakon kobiecy, oni też tam mają zamknięte sobą, w swoim gronie, w swoim tym, ale też tak samo odprawiają, służą. Przecież tam nie służą na przykład chłopcy, tylko młode młode zakonnice, te, które wchodzą jak się w nauki. Przecież tak samo służą. Ksiądz jest, jak to się mówi, główny mnie prowoder tego, przepraszam, że tak określam, tam już nie wprowadzą chłopców, tylko młode przyszłe zakonnice, które tam uczą się i tak samo służą.
A co uważa pan na temat takich zmian jak służba liturgiczna dziewcząt albo świeccy szafarze Eucharystii?
Ja jestem tradycyjnie wychowywana i chyba czegoś takiego sobie nie wyobrażam osobiście. Uważam, że od wieków byli to księża, byli to mężczyźni i chyba tak powinno zostać.
Dziś w naszym programie Ola debiutuje, świeża krew, dużo pytań. Kolejne się poza anteną pojawiły.
Chciałabym ojca jeszcze zapytać o takie rozróżnienie, przyklęknięcie na jedno kolano, na dwa, ukłon głowy, pochylenie ciała. Jak to wszystko odróżnić i po co tak naprawdę, czemu służą takie gesty?
Ja myślę, że to zawsze zależy od wnętrza człowieka, od tego, na ile człowiek jest przekonany, że chce pokłonić się Panu Bogu, choć w liturgii jest przyjęte, że na dwa kolana klękamy przed Najświętszym Sakramentem.
Przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem klękamy na dwa kolana. Na jedno kolano przyklękamy, powiedzmy, czy to przechodząc, wchodząc do kościoła, czy wychodząc z kościoła, czy właśnie jak się przechodzimy z miejsca na miejsce, można gdzieś tam przyklęknąć. Natomiast sam ukłon, jeśli już jesteśmy w kościele i przechodzimy z jednej strony na drugą stronę, wystarczy się ukłonić przed krzyżem, się kłaniamy, bo to już nie jest Najświętszy Sakrament i tak dalej. To zależy od hierarchii, boskości, z którą się spotykamy.
A jeszcze taki moment wejścia do kościoła i zanurzenia dłoni w kropielnicy. Czy zdarzało mi się obserwować ludzi, którzy w tym momencie również przyklękali, chociaż nie było to centralne miejsce, nie było to przyklęknięcie przed Najświętszym Sakramentem, przed tabernakulum, bo kropielnica była z boku.
Myślę, że to związało się z tym, że to było wchodzenie do kościoła i ktoś był przyzwyczajony, że wchodząc do kościoła przyklęka. Jak najbardziej w kropielnicy tylko zanurzamy dłoń, wykonujemy znak krzyża, natomiast to przyklęknięcie powinno być, że przed centralnym miejscem, czyli tak naprawdę przed Najświętszym Sakramentem, bo wchodzę jego nawiedzić, dlatego przyklękam na kolana.
Bardzo wiele osób wykonuje jeszcze ten znak krzyża wodą święconą przy wychodzeniu z kościoła, co z tego co wiem jest właśnie pozbawione sensu, dlatego że już wychodzimy uświęceni.
Ale tylko w przypadku, gdy przystąpiliśmy do Komunii Świętej.
To już różna interpretacja jest. Ja myślę, że nie można potępiać też tych, którzy wychodzą i ten gest wykonują. Znak krzyża jest znakiem proszenia o miłość Boże, naucz mnie prawdziwej miłości, bo jest to tak naprawdę wyznanie wiary, a jeśli w tym momencie jeszcze mamy styczność z sakramentalem, czyli z wodą święconą, to znaczy, że ja chcę się uświęcić w tym znaku, który wykonuję. Więc także wychodząc z kościoła można go uczynić.
To jeszcze zajrzę szybko do naszej poczty. Mail w sprawie tego, o czym była sonda przed chwilą, czyli o ministrantach i świeckich szafarzach. Osobiście uważam, że rola ministrantów powinna być zarezerwowana tylko dla chłopców i mężczyzn. Kobiety widzę tylko jako lektorki i śpiewające psalm. W tym miejscu różnię się od tradycjonalistów, którzy uważają, że role te nie powinny być dla nich. Natomiast co do świeckich szafarzy, jestem zdania, że nie powinni być oni nadużywani. Przydają się w sytuacjach szczególnych, na przykład kiedy u mnie w parafii jest pasterka, uczestniczy w niej strasznie dużo osób i kiedyś rozdawanie komunii trwało blisko godzinę. Także pasterka potrafiła skończyć się przed drugą. Wprowadzenie szafarzy zlikwidowało ten problem. Z drugiej strony nadużywanie ich prowadzi moim zdaniem do zatarcia poczucia sakrum w chlebie eucharystycznym. Jak ja przystępowałam do pierwszej komunii, siostra przygotowująca nas do sakramentu bardzo mocno cały czas podkreślała nam, że to realne ciało Chrystusa, którego może dotykać tylko i wyłącznie kapłan. Utkwiło mi to na całe życie w głowie. Tymczasem jak czytam relacje z jakiegoś kościoła na zachodzie, gdzie szafarka była kobietą ubraną w hawajskie shorty i bluzkę na ramionczkach, to po prostu sami rozumiecie.
No właśnie, rozumiemy, że można się zdenerwować, jeżeli widzimy, że nie ma szacunku wobec Komunii Świętej, która jest rozdawana, ale jednak świeccy szafarze Eucharystii są w konkretnym celu, prawda? I też jakby ich rola jest dookreślona. Oni też powinni z godnością udzielać tej Komunii Świętej i są po to, żeby wspomóc kapłanów wtedy, kiedy rzeczywiście jest taka potrzeba. czy to w dotarciu do osób chorych, tak, jest też taka możliwość, żeby świeckie osoby docierały do osób chorych z Komunią Świętą?
Jak najbardziej, bo to są właśnie świeccy szafarze. To znaczy myślę, że warto pamiętać o tym, że rolę tych, którzy roznoszą Komunię Świętą, czyli obsługujących stoły w liturgii, w kościele, tak naprawdę ta rola należy do diakonów. To są, diakoni są po to, żeby Słowo Boże głosić, czyli czytać Ewangelię, mogą głosić Słowo Boże, ale także roznosić Komunię Świętą. Pojawiła się później posługa pomocy, że było mało diakonów w kościele, posługa akolitów, tak zwanych szafarzy nadzwyczajnych, którzy mogą udzielać Komunię Świętą, roznosić tą Komunię Świętą. I to jest posługa, która jest w kościele, która jest czymś ważnym, która się wykształciła. Natomiast znowu pojawia się brak także tych nadzwyczajnych szafarzy i następna forma nadzwyczajnych szafarzy, jeśli oni są potrzebni, biskupi mogą zdecydować, że taką posługę, nie są to akolici, ale tak zwani nadzwyczajni szafarze mogą pomagać kapłanom, mogą pomagać w roznoszeniu, rozdawaniu Komunii Świętej. Zresztą ja pamiętam, jak to może troszkę żartobliwie powiem, że zwykle jak się na różne rekolekcje jeździ, wtedy, kiedy bardzo dużo ludzi przystępuje do Komunii Świętej w kościele, to wszyscy wikarze, proboszcz, wikarzy biegną do komunii, tak często wygląda jak taki desant eucharystyczny. Wszyscy księża są wezwani po to, teraz idziemy komunię rozdawać. Wszyscy, którzy są, biegniemy, prawda, po puszki z tabernakulum rozdajemy, więc bardzo dobrą rzeczą jest, jeśli są ci, którzy pomogą, ale oczywiście to jest, trzeba pamiętać, że to jest nadzwyczajny szafarz.
Wiemy jednak z sądy, że nawet udział dziewcząt w takiej posłudze, jak bycie ministrantką, wzbudza pewien sprzeciw wśród niektórych, u niektórych takie zaciekawienie. Nie wszystkim to pasuje w kościele, a więc nawet w takich rolach nie tak dostojnych, tutaj też mamy pewien spór i, no i pewną nierówność, tak?
Jeden ze słuchaczy mówił o tym, że dziewczyna może być rozproszeniem na mszy. To prawda, może się tak zdarzyć. Natomiast ja myślę, że też to był jeden głos z jednej słuchaczki bodajże w tej sądzie, który mnie osobiście uświadomił to, że właśnie rzeczywistość czy realizm wcielenia Chrystusa jakoś w zrozumieniu tego realizmu, że Chrystus naprawdę stał się mężczyzną, pomaga to, jeśli przy ołtarzu są rzeczywiście mężczyźni. Że to pomaga w zrozumieniu właśnie, że to ci, którzy posługują, są w prezbiterium, są blisko kapłana, to są też ministranci, to są też mężczyźni. Często to pomaga w zrozumieniu tego, czym jest liturgia, z czym się tak naprawdę spotykamy, o co tak naprawdę chodzi. Chrystus był mężczyzną i to jest realizm. Nie wcielił się w jakiegoś człowieka, tak jak kapłan jest mężczyzną, tak samo właśnie ci, którzy otaczają ołtarz, są mężczyznami.
Natomiast ojcze, to rozumiem, ale przecież w otoczeniu Pana Jezusa, nawet tym najbliższym, były kobiety.
Jak najbardziej były, natomiast nie była to bardzo konkretna posługa w liturgii. Nie? W tym, co ma być dla nas przekazywane. W tym, co w dawaniu siebie. Kapłan jest tym, który występuje w imieniu Jezusa Chrystusa, ofiaruje siebie także na ołtarzu. Jest to przekazywanie siebie i tutaj to co jest związane z ołtarzem cały czas, jest jakby tą funkcją kapłańską. Więc to czasami jest kwestia zrozumienia. To, że kobiety uczestniczyły i dzisiaj w liturgii też uczestniczyły jak najbardziej. Jest to miejsce do śpiewania, do czytania, do różnych innych wielu posług. Może nie tak konkretnie blisko związanych z samym prezbiterium, blisko ołtarza, ale jak najbardziej kobiety mogą tam być i znajdują swoje miejsce, czy piękna schola, czy inne rzeczy, czy przygotowywanie daru, procesje z darami, różne mogą być rzeczy, te kobiety znajdują swoje miejsce. Aczkolwiek też jako nadzwyczajne posługi biskupi mogą zezwolić na uczestniczenie kobiet, czy dziewczyn właśnie w tym, żeby stanęły jeszcze bliżej ołtarza, czyli zastąpiły ministrantów. Tak zwane
jakie są te nadzwyczajne okoliczności?
Potrzeba. Myślę, że to jest najbardziej nadzwyczajna, że jest potrzeba, może brak mi z ministrantów, więc dlatego pojawiają się ministrantki. Choć faktem jest, że jeśli pojawiają się ministrantki, to ministrantom, chłopcom coraz trudniej być przy ołtarzu i często rezygnują z tego i trudniej później, żeby było więcej ministrantów.
To chyba wynika z aktywności kobiet jakiejś takiej wyobrażonej.
Myślę, że warto jeszcze też dodać to, co się pojawiało w sądzie, że często ten taki nasz opór przed zmianami, które są uzasadnione, które są jakoś przez Kościół akceptowane, wynika po prostu z przyzwyczajenia, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni, że osoba świecka tak się włącza w ten sposób, czy w inny sposób, czy że kobieta nawet, nie wiem, czyta, czy w jakiś inny sposób się włącza. I to wynika tylko i wyłącznie z tego, więc myślę, że warto korzystać z tych możliwości, bo to też jakoś ubogaca i sprawia, że wszyscy razem uczestniczymy, że możemy się zjednoczyć w jakiś sposób, no jeszcze bardziej doskonały. Właśnie to jest też ta aktywność, o której ojciec wspominał, że łatwiej jest się skupić, jeżeli jesteśmy aktywni podczas mszy świętej. Ta aktywność może się wyrażać również właśnie w służbie liturgicznej, czy w odczytywaniu lekcji, śpiewaniu. Także jeżeli tylko jest to uzasadnione, jest to dopuszczalne, to myślę, że warto korzystać z tych możliwości i jakoś przełamywać w sobie tą niechęć.
Żeby być aktywnym uczestnikiem, a nie biernym. Mhm.
Tym sposobem czas nasz antenowy kurczy się, ale zanim jeszcze się z wami rozstaniemy, warto powiedzieć, co na naszym dominikańskim podwórku będzie się działo w najbliższym czasie. W najbliższą niedzielę odbędzie się kolejny w tym roku akademickim wykład Dominikańskiej Szkoły Wiary. Tym razem zaproszonym gościem będzie ojciec Paweł Kozacki, dominikanin z Poznania, dyrektor dominikańskiego wydawnictwa W Drodze. Tematem wykładu będzie katolik na dzikim zachodzie, czyli o świeckich w kościele amerykańskim. Ojciec Paweł będzie dzielił się swoimi spostrzeżeniami z kilkutygodniowego pobytu w różnych częściach Stanów Zjednoczonych. Wszystkich zainteresowanych problematyką kościoła oraz miejscem świeckich w kościele zapraszamy na to spotkanie. Odbędzie się ono w niedzielę 22 lutego o godzinie 17 w sali Unii przy Krużgankach.
Oczywiście też, jeśli już mówimy o Dominikanach, to też chcielibyśmy bardzo podziękować za wszelkie ofiary, które są składane na remont naszej bazyliki i klasztoru, ale też jak zwykle dziękując, z każdym dziękczynieniem jest związana prośba, więc przypominamy, że działająca przy bazylice Fundacja Restaurare Bazylika jest organizacją pożytku publicznego i można na jej rzecz przekazać 1% podatku dochodowego. Zebranych przez nią funduszy pokrywane są remonty bazyliki, a w tym roku zamierzamy dokończyć wymianę okien w bazylice oraz dokonać remontu sklepienia, więc te pieniądze rzeczywiście te są potrzebne. My zapewniamy ze swojej strony o naszej modlitwie za wszystkich darczyńców, za wszystkich ofiarodawców. Takie informacje na naszej stronie.
A tą audycję przygotowali dla was
Olga,
Maria Brzezińska,
ojciec Grzegorz Klus.
Ojcze, jeszcze szybkie pytanie w ostatniej chwili. Czy jest określone, ile razy w trakcie mszy świętej można zrobić znak krzyża?
Nie.
Nie ma określone.
Nie ma określonego, bo tych znaków się często wiele wykonuje. No oczywiście na początku mszy świętej, pod koniec mszy świętej kapłan wykonuje w momencie czytania Ewangelii, my też wykonujemy znak krzyża na czole, ustach i sercu. Można w innych miejscach też jako wyznanie, znak krzyża jest wyznaniem wiary, więc często też znak krzyża można w momentach właśnie jakieś wyznania wiary też wykonywać. Przy komunii świętej takie było w tradycji, że często też ten znak krzyża się robiło.
No i tym sposobem zamykamy już naszą mailową skrzynkę na dziś. Audycję zrealizował Bartek Wybrański. Dziękuję wam także, Jacek Kurek. Do usłyszenia. A na koniec jeszcze raz dominikańska schola z Krakowa.